Rozdział pierwszy. Po szerokim, zalanym słońcem dziedzińcu po esesmańskich koszar, jak po dnie głębokiej studni wkopanej w kamienne ściany budynków, głucho, zacięcie wbijając w beton takt, szedł batalion i śpiewał. Ręce jego, odziane w zielone rękawy odziedziczonych po żołnierzach z SS kurtek, podnosiły się energicznie do pasa i opadały ku ziemi w gniewnym, jednolitym zamachu, jakby to maszerował nie batalion, a kroczył ufny w swą siłę i ochrypły śpiewem jeden zwielokrotniony człowiek. Tylko pstrokate nogi batalionu, nakrapiane gdzieniegdzie jasną plamą wojłokowych chodaków, mąciły wojskową jednoznaczność wyrazu. Batalion, podobny z lotu do trzech zielonych gąsienic opręgowanym, sfałdowanym grzbiecie i nieruchomym tułowiu, obszedł sztywno dziedziniec, przywalony drgającym słupem słońca. Minął kolumnę rosłych ciężarówek amerykańskich, które wytrząsały ze swego wnętrza jak z worka z gałgankami jaskrawą zawartość ludzi i bagażu. Przybił gorliwiej beton pod wysmukłym, świeżo malowanym masztem, ponieważ wiatr zarzucał nań jak na wędkę barwną szmatę narodową. Zelżał pod kupą bali, drew ociekających igliwiem młodych sosen, ławek i krzeseł przygotowanych na wieczorne ognisko. Skręcił ostro pod oszkloną niegdyś halą, w której odbywały się do niedawna patriotyczne wiece esesmańskie. Zachrupotał wielonożnie po szkle z wybitych dokładnie szyb. Urwał w pół słowa śpiew i wsunął się jak w tunel w mroczną czeluść hali, odgrodzoną od placu ostrym słonecznym blaskiem i mięsistą, szczerniałą zielenią świeżo ściętych gałęzi. Oślepiająco kredowy wąż kurzu, który wlógł się za batalionem, zwinął się u wejścia do hali, zszarzał, przypadł do ziemi i rozdęty przypadkowym podmuchem wiatru napęczniał, pękł, wzbił się w powietrze i rozpłynął się w nim bez śladu. Siedząc z kolanem przy podbródku na wąskim, twardym parapecie okna na trzecim piętrze jednej ze ścian studni i wygrzewając się nago na słońcu jak sparszywiały pies, przeciągnąłem się sennie. Ziewnąłem z uznaniem i odłożyłem na bok zorganizowaną w którymś z pokojów oficerskich książkę. Opowieść o bohaterskich, wesołych i chwalebnych przygodach Dyla Sowizdrzała i Lamma Pasibrzucha.
— Panowie żołnierze!
— powiedziałem, odwracając się do sali, żeby z kolei wystawić na słońce plecy. Batalion pomaszerował do kościoła na mszę arcybiskupią. Dobrze spełniliście swój obowiązek wobec ojczyzny, która wszędzie na świecie jest tam, gdzie wy jesteście. Wolno spać dalej. Sala po prostu, po żołniersku, śmierdziała zastarzałym, słonym potem niemytych genitaliów. Pod niebielonymi ścianami, zdobnymi w bogoojczyźniane, hitlerowskie sentencje, stały dwa szeregi żelaznych, piętrowych łóżek. Przez środek szły z gruba ciosane stoły, a pod ich nogami wałęsało się parę taboretów bez oparcia i błąkała się bezradna jak zagubione dziecko emaliowana spluwaczka. W powietrzu bzykały cienko wypasione, leniwe muchy i ciężko oddychali rozespani ludzie.
A jak maszerowali? Jak wojsko? Bo na ćwiczeniach łażą jak muzułman po błocie.
Odezwał się pod chorąży Kolka, który spał przy ścianie od drzwi. Olbrzymi i żylasty. Nie mieścił się w skąpym łóżku. Chociaż z okazji rozdziału niemieckich marynarek pokłócił się z oficerami i postanowił bojkotować wojsko. Nie zrzucał nigdy sukiennego munduru. Leżał w nim cały dzień na łóżku. Dusił się od gorąca i bił podkutymi butami o żelazną poręcz, sypiąc za każdym poruszeniem fury słomy z przegniłego siennika na dolne łóżko. Barłuk! na którym sypiałem. Krostowatą twarz zwracał nieodmiennie w stronę okna i, patrząc bezmyślnie na mieliznę parapetu, łapczywie wsłuchiwał się w śpiew i tupot batalionu.
O, polska piechota maszeruje dobrze, gdy ją polscy prowadzą oficerowie. Ku chwale ojczyzny!
Wykrzyknąłem, zeskakując z parapetu. Plecy zagrzały mi się tak, jakby je kto skrobał rozpalonymi szpilkami.
Przez 6 lat w lagrze piątkami łazili. Teraz odpoczęli 2 miesiące i znów łażą, chwała Bogu i ojczyźnie, po 4. A zamiast kapów oficerowie na czele. Uczyć maszerować to potrafią, ale żeby kucharze żarcia z kuchni dla Żydówek nie wynosili, to nie.
Dodałem, patrząc obojętnie w przestrzeń.
To pan do mnie kij przytykasz, jeżeli dobrze zrozumiałem?
Warknął gburowato chorąży, który czytał niemiecką książę o Katyniu i zdjąwszy rogowe okulary z nosa, zamrugał ku mnie zaspanymi oczyma krótkowidza. Uporczywie chodził w obcisłych, czyściutkich slipach, świecąc muskularnymi węzłami ciała. Od stóp do głowy pokryty był przyblakłymi wzorkami tatuażu, jak zakurzony, gliniany talerzyk. Na prawym udzie piała się ku pachwinie gruba, krzywo wyrysowana strzała, a czerwony napis wskazywał nieomylnie: tylko dla pań.
Jak kto ma dyżur w kuchni, to niech pilnuje, żeby nie kradli. Patrzy, chorąży, czy kucharz kraść zdąży dla Żydówki w ciąży.
Rzucił od drzwi Stefan, który uczył się angielskiego i szeptem powtarzał słówka. Cisnął książkę na stół i, bijąc buciorami o kamień podłogi, podszedł do okna.
Znowu sukinsyny gotują na węglu,
rzekł, wysadziwszy głowę za okno.
Jak mają kuchnię elektryczną, kotły i wszystko, co tam im trzeba dla nas, to co gotują w kuchence? Jasne, że obiad dla oficerów. Niby wszyscy męczennicy z obozu, bracia, koledzy, ale do maszerowania na msze, a nie do garnka. A jak ci się nie podoba taki kontroler, co o tym wie i książeczki czyta z obrazkami? Jakby wlazł w tyłek pułkownikowi, to by nie wylazł, aż dopiero z podporucznika.
Parsknąłem krótkim, pochwalnym śmiechem. Chorąży poderwał się na łóżku, uderzył głową o ostry kant górnego, zaklął ordynarnie na temat płciowy, pogładził się po rzadkiej i sztywnej siwiźnie i rzekł ze wstrętem.
Nie czepiaj się mnie, ty wyskropku bolszewicki, póki się ciebie nie czepiam. A jak ci się nie podoba, co? To won z wojska!
Sutki piersiowe, ozdobione parą wytatuowanych uszu i sinymi kropkami imitującymi oczy, zadrgały mu spazmatycznie jak pyszczek zajączka.
Kradną, kradną! Nie szczekaj, jak nie złapałeś. Dobry pies nie szczeka, ale złapie i gryzie. Właśnie, właśnie. Gryź pan, panie chorąży. Pan jesteś psem od łapania. Pana trzyma pułkownik na smyczy. Au, au!
Zaszczekał chrypliwie Stefan i zmrużył złośliwie maleńkie, wypukłe oczki. Z zawykrzywionych nerwowo warg zaświeciły zęby, równe i białe, jak u psa. Chodził wzdłuż stołów, wyprężony, jakby był przywiązany do budy. Chorąży powoli wstał z łóżka. Podchorążak Kolka poruszył się z zainteresowaniem i wyjął pięść spod głowy. Siennik zachrzęścił i słoma posypała się na dolne łóżko. Zmarszczyłem z dezaprobatą brwi. Z dziedzińca zaharczała odjeżdżająca ciężarówka. Doleciały nagle strzępy jazgotliwego gwaru i umilkły, jak nożem uciął. Jednocześnie zaś chorąży cygan, którego omal nie utłukłem w walce o lepsze miejsce w wagonie podczas transportu do Dachau, poruszony nagłą ciszą, podniósł się z jękiem na swoim łóżku.
O, ludzie. Ludzie niespokojni, znowu się wam bić zachciewa.
Zaskomlił, pociągając płaczliwie nosem.
Mało wam jeszcze, że was bieda bije? Ale nasz Polak, nasz brat, zawsze głupi. W łyżce wody chce utopić brata.
I przytknął siną, wychudzoną twarz do poduszki w czerwone maki, którą przyniósł z nocnej rajzy po Bauerach. Cierpiał od kilku dni na ciężkie rozwolnienie żołądka. Naćpał się niegotowanego mięsa baraniego, leżał nieruchomo, cierpliwy, jak chore zwierzę. Wolał zdechnąć, niż pójść do szpitala, pamiętał bowiem szpital z małego kacetu Dautmergen. Chorąży sztywno usiadł na łóżku. Podwinął pedantycznie wystający róg prześcieradła, jedynego zresztą w tej sali. Przebierał nerwowo palcami u nóg. Chwycił książkę, przewrócił z szelestem parę kartek i tempo wpatrywał się w fotografię grobów w Katyniu.
Nie będzie awantury, pomyślałem rozczarowany i wychyliłem się przez parapet.
Pod kamiennymi ścianami koszar na wąskich pasach zieleńców, między rozwalonymi stertami gnijących śmieci, które wonią zarażały cały dziedziniec, pełzały w górę anemiczne drzewka klonów i szczelnie krzewił się tuż nad betonem kwitnący czerwono żywopłot. Wyżej nad drzewkami i żywopłotem, w wielu szeregach bliźniaczych okien, zwisały ze sznurów strzępy różnobarwnej bielizny i kręciły się na szpagatach świeżo malowane drewniane kuferki, wystawione na słońce, aby wyschły. Na parterze, tam gdzie mieszkali prominenci, szedł rząd weneckich równo oszklonych okien. Dołem tonący w soczystym cieniu, a górą w słońcu, jak w złotej farbce. Z parteru, z pięter, gdzieś aż spod strychu darły się chrapliwe, niezmordowane radia. Za bramą, której pilnowali obcy żołnierze, ciągnęły po autostradzie kolumny aut. Ciekł nieustannie wąski strumyczek rowerów. Barwne, letnie sukienki migały wśród bujnych, mocno osadzonych w ziemi platanów. Tam właśnie był świat, do którego puszczano za dobry marsz. Za karny meldunek, za sprzątnięcie korytarza, za lojalność, za niezłomność, a także za ojczyznę. A w środkowym skrzydle budynku, na drugim piętrze, tam gdzie były kuchnie zgrupowania wojskowego Allach, z małej, zardzewiałej na brąz rury, wystawionej nonszalancko przez lufcik, snuł się cichutko niebieski, delikatny dymek i, drżąc, cieniutką smuszką rozpraszał się ukradkiem w powietrzu.
— Ładnie jest, bracia! Na świecie!
Westchnąłem z udanym smętem.
— Ale cóż, człowieku, siedzisz zamknięty jak za Niemca. Przepustki ci na świat nie dadzą, bo nie umiesz się lizać. Przez dziurę w murze nie wyjdziesz, bo ustrzelą. Wiadomo, Häftling. A jak siedzieć? Jak komu syn barana przyniesie albo Niemkę przyprowadzi, to może siedzieć. A ty? Siedź, jak głodno i do domu daleko. Żeby chociaż nie kradli. Byłoby lżej, że wszystkim jednakowa dola. Ale do czasu, do czasu.
Przez cały czas patrzyłem spod zmrużonych rzęs na Chorążego. Chorąży poruszył się niespokojnie na łóżku, usta drgnęły mu złowrogo, ale nie powiedział nic. Wyciągnął z szafki mundur i począł się ubierać, sapiąc z lekka przez nos. Zacisnął wargi i patrzył w ziemię.
Pan Chorąży pewnie na mszę grunwaldzką?
Zapytał obojętnie Kolka z drugiego końca sali.
Nie, panie podchorąży. Pójdę na kuchnię sprawdzić.
Ale jeśli nie znajdę... Mruknął złowieszczo przez zaciśnięte zęby.
Znajdziesz, panie chorąży, znajdziesz, zanucił Stefan. Uważaj pan tylko, żeby panu synka nie złapali, bo kto panu da jeść? Pułkownik barana nie przyniesie.
O ty, Tadziu,
podchorąży Kolka przełożył nogi przez poręcz łóżka.
Nie pójdziesz na Grunwald?
Nie chce mi się.
Może pójdę do teatru. Podobno na ognisko niespodzianki szykują.
A co ciekawego na mszy?
Idź na mszę,
namawiał leniwie Kolka. Zapuścił ręce w spodnie i czochrał się z zainteresowaniem.
Idź na mszę, mnie byś opowiedział. Panu redaktorowi napisał do gazetki. Może da ci gulaszu? Gulasz dziś na obiad.
Da i bez tego.
Co dzień mi zupy daje. Na dziewczynki byś popatrzył.
A nie chciałbyś zobaczyć arcybiskupa?
Cóż jest między nami wspólnego?
Rozłożyłem ręce z emfazą. Mamy tak różne doświadczenia życiowe.
On całą wojnę był gdzieś tam w wielkim świecie. Co to wiesz? Bohaterstwo i ojczyzna i trochę Boga. A myśmy mieszkali gdzie indziej. Co to brukiew, pluskwy i flegmony. On na pewno jest syty.
Mnie się chce jeść.
On na dzisiejszą uroczystość patrzy pod kątem Polski.
Ja gulaszu i jutrzejszej postnej zupy.
Jego gesty będą niezrozumiałe dla mnie.
Moje zbyt tuzinkowe dla niego.
A obaj sobą troszeczkę pogardzamy.
A Grunwald? Albo mi tu źle na parapecie? Słońce przypieka, mucha bzyknie, miło się z sąsiadami pogada.
Ukłoniłem się w stronę chorążego.
A wszystko widać jak w teatrze. Zresztą, dodałem rzeczowo,
jeszcze go nie ma. Dopiero generalicja podąża godnie i w ordynku na świętą mszę, a nad generalicją polata dym i zapach gotującego się dla niej obiadu.
Na czele posuwał się pułkownik w mundurze skrojonym przez miejscowych krawców na angielską modę z koca koloru przywiądłego liścia. Widziany w silnym skrócie, pułkownik podobny był do masywnego kloca o polerowanej słońcem głowie i sztywnych nogach. Sunął bowiem godnie i prosto. I z wysiłkiem markował wojskowy, energiczny krok. Obok ciągnął major, owinięty w dziewiczą zieleń niemieckiego munduru oficerskiego. Ciskał rękoma ku pułkownikowi, coś mu widać po kaznodziejsku tłumacząc. Może o wywrotowych fermentach w zgrupowaniu wojskowym Allach. Za nimi, jak gromada niesfornych dzieci za nauczycielem, pędało się niezróżnicowane stado zielonych i czarnych kurtek, gestykulujących rąk, nad którymi podskakiwały krasne głowy w furażerkach, obficie posypanych narodowymi barwami.
Że też ich Niemcy nie zdążyli wybić.
Stefan oparł się w zadumie o parapet i patrzył ze złością na dziedziniec. Czarne, sterczące włosy lśniły jak sierść psa.
Do końca świata już tacy zostaną. Polska, Polsko, dla Polski.
Byle z daleka od niej mieć dwie miski zupy.
Jaki ja byłem głupi, jaki głupi, głupi!
Odchylił się od parapetu i płaską dłonią palnął się w czoło.
Przecież sam widziałeś. Trzymałem tę hołotę na bloku. Karmiłem, nadstawiałem się za nich, kradłem żarcie głupim cyganom.
Nie chwal się, blokowy!
Przerwał ostro pod chorąży Kolka, aż Stefan odwrócił się do sali.
Byliśmy przecież w jednym obozie. Jak kradłeś, to dla siebie masło i chleb, a dla nich co najwyżej zupę.
A miejsce kto im dał na bloku? Czyste buksy, czyste koce, napchane sienniki, to mało? Wyżyliby na komandzie?
Oczyściłoby się powietrze, jakby zdechli. Dorzuciłem pogodnie, patrząc ubawiony, jak Stefan, były kolega Fleger z Birkenau, potem Laufer i Pipel Sesmański na małej komenderówce, od którego raz nie dość szybko ustąpiłem mu z drogi, dostałem uważnie po mordzie. Wreszcie blokowy na najbogatszym, szonungowym bloku, z którego zupa kotłami, a chleb dziesiątkami bochenków wędrował na lager w poszukiwaniu papierosów, owoców i mięsa dla blokowego, jak taki Stefan przechwala się teraz, że uratował życie paru polskim oficerom z powstania, którzy dziś nie chcą mu dać do syta zupy tytułem rewanżu. A pamiętasz? Ciągnął w rozgoryczeniu. Jak w Allelachu pułkownik? Przynieśli mu młynek od kawy. Wyżebrał od kogoś trochę pszenicy, usiadł na pryczy i... nic, tylko młynek i placki piec. Ty rozumiesz? Świat się przewala, artyleria esesmańska w obóz, jakieś kobiety posmażyły się, wsie naokoło palą się, chłopcy poszli na rabunek z nożem, Amerykanie przychodzą, szał, zbratanie ludów, koniec wojny, a ten młynek, placki i do latryny lata. I już taki ważny się zrobił, jak... Podniosłem obie ręce do góry. Stefan umilkł speszony. Wtedy, korzystając z okazji, zadeklarowałem patetycznie.
Ustalają się hierarchie. Brat poznaje wreszcie brata. Kręci młynek, mieląc mąkę, nasz pułkownik, pan kuriata. Drugą miskę dostał zupy, więc się poczuł silny władzą. Ja mogę już do służby. Niech mi tylko zjeść, co dadzą. Pułkowniku, ostro, cel! Pułkowniku, mąkę miel! Niech się klin wybija klinem. Pułk stworzymy ci z kasynem. Za wygranie każdej bitwy damy zupy. 4 litry.
Tak było. Masz rację, Stefan. Pochwaliłem.
To mój wiersz, panie Chorąży.
Dobry, a? Chorąży był już zapięty na ostatni guzik. Uderzył mnie spokojnymi oczyma.
Dziwię się panu inteligentowi, rzekł z goryczą. W takim czasie takie głupstwa? Kiedy przykazaniem kupą się trzymać i nie warcholić? Warcholstwo gubi nas. Przez nie giniemy.
W Katyniu, co? W Katyniu?
Szkoda panu Chorążemu?
Szczeknął zjadliwie Stefan, przystając naprzeciw Chorążego.
Książeczek się pan Chorąży naczytał. Książeczek. Zupy pojadł, niemeczkę pomacał. To do zgody woła. W Katyniu, co? Pewnie, że w Katyniu, ty bękarcie. Ty wiesz, co to znaczy? To twoi kochani rodacy ze wschodu, twoja polska gadzino zapluta.
Wybuchł nagle Chorąży i także podszedł do stołu.
Wpił się kościstymi palcami w czarny blat, aż mu paznokcie nabiegły krwią. A co? Nie podoba wam się Polska? Prawda? Nie podoba. Pan Chorąży chciałby innej. Żeby chorągiew nosił w niej, chorągiew, żeby syneczek mógł nocami chodzić, na baranki i dziewuszki sprowadzać. Umiecie wyrobić Polskę, aż się żygać chce. Idź do tej swojej, idź,
syknął Chorąży przez zęby. Zbielałe wargi poczęły mu drżeć.
Nikt cię tu nie trzyma, szpiegu. Nie bój się, pan. Pójdę.
Zaśpiewał łagodnie Stefan.
Mam czas. Tylko jeszcze na was trochę popatrzę. Zapamiętam. Pójdę i będę na was czekał. O, będę.
Pod Chorąży Kolka usiadł ciężko na łóżku i zwiesił na dół nogi, zsypując na mój barłuk furę śmieci. Kiwnął do mnie wesoło ręką. Kilkakrotnie puknął się w skroń, udając idiotyczne pochylenie głowy. Czarny cygan jęknął boleśnie znad poduszki w czerwone maki. Uśmiechnąłem się do Kolki i w odpowiedzi zakołysałem głową, jakby próbując, czy w niej zachlupoce woda.
Idź do tej Polski, do tych Polaków, co Kateń zrobili, idź!
Krzyknął chorąży purpurowy z pasji.
Chorąży szarpnął za stół, przewrócił go z trzaskiem i skoczył Stefanowi do gardła.
W oszklonej i umajonej świeżo ciętymi gałęziami hali odezwał się srebrnie dzwonek. Tłumek zebrany przed halą sypnął się do środka, jednocześnie zaś z galowych drzwi komendantury, przystrojonej suto w czerwień i biel, wszedł ksiądz w fioletach i, otoczony ciasnym kołem czarnych i zielonych księży, posterował do hali.
Dajcie no spokój!
Wrzasnąłem piskliwie i pobiegłem pomóc Kolce rozbroić walczących.
Nie bić się, sukinsyny, arcybiskup idzie na mszę świętą.